Rozmowa dnia.
Jak Państwo słyszeli kilka minut temu przy okazji informacji o posiedzeniu rządu, w planach dzisiejszego posiedzenia jest punkt dotyczący nowelizacji m.in. kodeksu karnego wykonawczego, a konkretnie chodzi o rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego. Pani mecenas Paulina Duda-Filipczak, dzień dobry Pani mecenas.
Dzień dobry.
Jak rozumiem, na potrzeby tej rozmowy będziemy używali pojęcia opaska elektroniczna czy bransoletka?
Myślę, że to dosyć trafne. Opaska jest w takim obiegu ogólnie rozumiana, w związku z tym może będzie wygodniej mówić o opasce albo bransoletce, to już w ogóle myślę, że wszyscy będą rozumieć, o czym rozmawiamy.
Pani mecenas, kto obecnie może odbywać karę, korzystając właśnie z opaski elektronicznej?
Obecnie dozór elektroniczny, opaskę, można orzec wobec skazanego, co do którego orzeczono karę pozbawienia wolności, która nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, bądź też wobec skazanego, wobec którego została orzeczona kara do 3 lat pozbawienia wolności i któremu do końca tej kary zostało nie więcej niż 6 miesięcy. Oczywiście trzeba spełnić również szereg innych dodatkowych warunków, między innymi taki skazany musi mieć stałe miejsce pobytu. Jeżeli miałby odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu, gdzie zamieszkują również inne osoby, to od osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących, również należy uzyskać zgodę. Co więcej, muszą być spełnione odpowiednie warunki techniczne. To taki kolokwializm, to znaczy musi być sygnał, który pozwoli na to, żeby faktycznie ta stacja, bo oprócz tej bransoletki mamy cały system zamontowany w domu, że faktycznie ona będzie się w każdym momencie mogła połączyć ze służbą więzienną, która będzie kontrolować, czy ten dozór faktycznie w obrębie domu jest wykonywany. No i jeszcze kolejny aspekt, ten, który jest najbardziej pojemny. Mianowicie to, czy w istocie, jeżeli wobec tego skazanego zastosujemy dozór elektroniczny, damy mu możliwość korzystania z opaski, to cele kary zostaną spełnione. Mhm. To jest dosyć pojemne. Możemy tutaj w zasadzie przeanalizować jego dotychczasowy tryb życia i na tej podstawie również stwierdzić, czy on dodatkowo może skorzystać z dobrodziejstwa dozoru elektronicznego.
A na czym ma polegać zmiana?
Jeżeli chodzi o zmianę, to tutaj znacznie wydłuża nam się możliwość odbycia kary w ramach dozoru elektronicznego w przypadku skazanych, co do których orzeczono karę 3 lat pozbawienia wolności. Tak jak wcześniej powiedziałam, aktualne rozwiązanie przewiduje, że gdy... Dokładnie. Pół roku przed końcem kary możemy sobie to odbyć na tak zwanej bransoletce. Natomiast projekt zakłada, że taką bransoletkę będzie można uzyskać już 1 rok i 6 miesięcy przed końcem kary. To znacznie zmienia nam sytuację aktualną, no i spowoduje to, że nieco nam się przewietrzą te zakłady karne. Myślę, że wiele osób będzie mogła z tego dobrodziejstwa skorzystać, a tym samym jest to ogromne odciążenie dla budżetu państwa, bo wskazuję, że w tym momencie to jest blisko 7 tysięcy złotych na utrzymanie jednego skazanego.
A no właśnie, pani mecenas, koszty są niższe niż w przypadku tradycyjnego pobytu w zakładzie karnym. Mam takie dane za rok 2024. Miesięczny koszt pobytu w więzieniu, podkreślam, w więzieniu to 6466 zł i 66 groszy. Ktoś to dokładnie wyliczył. A miesięczny koszt przy okazji systemu dozoru elektronicznego to jest od 1305 do 1366. To jest różnica 5-krotna.
Ogromna, kolosalna, biorąc pod uwagę liczbę osób odbywających kary i liczbę osób, które mają te kary orzeczone właśnie do 3 lat pozbawienia wolności. Myślę, że to będzie bardzo duże odciążenie. Plus jeszcze można dodać, że w mojej opinii jest to dobra możliwość na zweryfikowanie funkcjonowania takiej osoby w warunkach wolnościowych. Bo nam się wydaje, że mówimy o dobrodziejstwie dozoru elektronicznego, prawda, że to swoiste uniknięcie kary. Nic bardziej mylnego. Moim zdaniem jest to sposobność, po pierwsze, żeby zweryfikować zachowanie takiej osoby w warunkach wolnościowych. Po drugie, zwłaszcza w przypadku osób, które dodatkowo mają orzeczone choćby naprawienie szkody, jest to możliwość zarobkowania. To jest duży problem, jeżeli chodzi choćby o osoby, które odbywają kary w przedmiocie niealimentacji. Przecież te alimenty wciąż muszą płacić. A często w jednostce penitencjarnej nie mają takiej sposobności.
Pani mecenas, a za jakie rodzaje przestępstw można być objętym systemem dozoru elektronicznego?
W zasadzie tutaj ustawa nam nie wprowadza konkretnego typu przestępstw. Oczywiście nie będzie można odbywać zbrodni, kary, które orzeczone zostały za zbrodnie, natomiast większość występków będzie nam tutaj wchodziła w zakres możliwości objęcia dozorem elektronicznym. Oczywiście kara nie może przekraczać 3 lat pozbawienia wolności.
No, na przykład, nie wiem, grupy przestępcze zorganizowane czy działalność terrorystyczna, to wchodzi w grę, czy nie?
Cóż, jeżeli chodzi o grupy przestępcze, to uprzednia zmiana ustawy jednak wykluczyła, zorganizowane oczywiście, wykluczyła nam możliwość kwalifikowania takich osób do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Ograniczenie dotyczy również osób, które popełniły czyn w recydywie. Tutaj nie będzie takiej sposobności. Natomiast, tak jak mówię, większość pospolitych, nazwijmy to, przestępstw absolutnie kwalifikuje się do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego.
A kto kwalifikuje, kto podejmuje decyzje w sprawie możliwości korzystania z systemu dozoru elektronicznego? To są jakieś specjalne sądy? Kto się tym zajmuje?
Są to głównie wydziały penitencjarne sądów okręgowych. Oczywiście może orzec w tym przedmiocie również komisja penitencjarna. Niemniej jednak taką najbardziej tradycyjną drogą, powszechnie znaną również wśród skazanych, to jest rozstrzygnięcie sądu penitencjarnego. Wniosek może skazany złożyć sam, bądź za pośrednictwem swojego obrońcy. Wniosek jest bardzo prosto skonstruowany. Istnieje możliwość również pobrania stosownego druku na miejscu w sądzie, bądź w drodze elektronicznej. Jeżeli chodzi o to, co musi być ujęte we wniosku, tutaj podkreślę, to jest kwestia wskazania zakresu godzinowego, kiedy nasz podsądny będzie mógł opuszczać miejsce odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Kiedy, w jakich godzinach i w związku z jakimi potrzebami.
Czyli jest musimy pewien, pamiętać, że nazwijmy to umownie harmonogram, tak? Co można, o której
oczywiście
i tak dalej. I to właśnie chciałem panią mecenas zapytać o pewne zdarzenie jednostkowe, które miało miejsce przy okazji ubiegłorocznej powodzi na Dolnym Śląsku. Otóż mieszkał tam człowiek, który był właśnie w systemie dozoru elektronicznego. Przyjechały tak zwane służby, które nakazały ewakuację. I on się bardzo przestraszył, ponieważ ten moment ewakuacji był nijak zgodny z tym momentem, w którym on mógł w ogóle wyjść z domu, a nie miał kogo o tym poinformować. Ja rozumiem, że ktoś się może uśmiechnąć po takiej informacji, ale to wcale nie jest zabawne.
Oczywiście. Nie mamy tego wprost przewidzianego w ustawie, niemniej jednak trzeba wiedzieć, że odbywanie przez nas kary na tak zwanej bransoletce jest monitorowane przez właściwego kuratora. I wszelkie zdarzenia losowe musimy jemu zgłaszać i wówczas on ma możliwość urlopowania nas z dozoru elektronicznego. Taka sytuacja, o której pan redaktor powiedział, jak najbardziej kwalifikowałaby się do tego, żeby zawiadomić kuratora. Oczywiście pracownicy sądownictwa, również kuratorzy, są też ludźmi i taka nadzwyczajna okoliczność, jak choćby wystąpienie powodzi, absolutnie kwalifikowałaby się do tego, żeby z tego dozoru urlopować i absolutnie nie wpłynęłaby na to, że nasz pan skazany musiałby wrócić do jednostki penitencjarnej w związku z zaburzeniem tego harmonogramu. Ja tutaj dodam jeszcze troszeczkę w nawiązaniu, że ten harmonogram może być modyfikowany. To, że sąd orzeknie nam, że powiedzmy, w ciągu dnia od godziny 8 do 16 jesteśmy poza miejscem zamieszkania w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej, a nagle okaże się, że zmieniają nam się godziny pracy, bądź też długość godzin, w których świadczymy pracę w ciągu dnia. Zgłaszamy tę okoliczność kuratorowi i jak najbardziej może tutaj dojść do modyfikacji tych godzin. Bylebyśmy pamiętali o to, że z kuratorem należy być w stałym kontakcie. Nie możemy tego lekceważyć.
Pani mecenas, pięknie dziękuję. Mecenas Paulina Duda-Filipczak w magazynie W Samopołudnie.